Dzisiaj chciałem z wami się podzielić słowem oczywiście z Ewangelii Łukasza, ale z drugiego rozdziału, od 1 do 21. Obiecajcie mi, że będziecie śledzić ze mną Słowo Boże, dobrze? Będziemy razem śledzili tekst. Zobaczmy, co w nim jest tak naprawdę napisane. Ewangelia Łukasza, rozdział 2, wersety od 1 do 21. I ten fragment zatytułowałem: Oto moje kamienne serce, Panie Jezu, proszę wejdź i zamieszkaj we mnie. Albo oto moje życie. Chcę mnie, Panie, bezpowrotnie złożyć na ołtarzu należącym do Ciebie. Dobrze, więc Ewangelia Łukasza, rozdział 2. Przeczytajmy najpierw pierwszych 7 wersetów, zgoda? Ewangelia Łukasza, rozdział 2, wersety od 1 do 7. Stało się w owe dni, że wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat. Pierwszy ten spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. Szli więc wszyscy do spisu, każdy do swego miasta. Poszedł też i Józef z Galilei, miasta Nazaretu, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, dlatego, że był z domu i z rodu Dawida, aby był spisany wraz z Marią, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienna. Gdy tam byli, nadszedł czas, aby porodziła. Porodziła syna swego pierworodnego, owinęła go w pieluszki, położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. To z całą pewnością był czas cesarstwa rzymskiego. Cesarza Augusta i Pax Romana, tego rzymskiego słynnego pokoju. Zobaczcie, że Łukasz w pewien sposób, pisząc takie, wydawałoby się, nudne, niepotrzebne rzeczy, tak naprawdę umiejscawia je w ramach historii, by powiedzieć nam, to się naprawdę dokonało, to jest część naszej historii, to jest wydarzenie historyczne, żadna baś, żaden mit, prawda? I dobrze, że Duch Święty go do tego natchnął. I w celach skarbowych August wydał dekret nakazujący przeprowadzenie powszechnego spisu ludzkości, którym wprawił cały ówczesny świat w ruch, tak? No bo wszyscy ruszyli do swoich miejsc pochodzenia, aby dać się spisać. Zobaczcie, jaką moc potrafi mieć dekret ludzki. Prawda? Szli więc wszyscy do miejsc, z których się wywodzili, aby dać się spisać, dlatego Józef i Maria wyruszyli z Nazaretu Galilejskiego, bo to nie było miejsce ich pochodzenia, ale tam wówczas mieszkali, do Betlejem w Judei, ponieważ oni pochodzili z rodu Dawida. I to jest dla Łukasza bardzo ważna informacja. I czytamy również w tym fragmencie, zwróćcie uwagę, że Judeo rządził wówczas Herod Wielki, taki trochę, no, byśmy powiedzieli, król, który miał problem z udowodnieniem swojego pochodzenia, właściwie nie mógł udowodnić, był Idumejczykiem, a więc nie mógł się poszczycić czystym swoim pochodzeniem, pochodzeniem żydowskim, i to miało wielki wpływ na jego rządy. I tymczasem Rut i potomkowie Dawida, jednego z największych królów w historii Izraela, całkowicie zostali zapomniani. Rut Dawida w tym czasie się w ogóle nie liczy. Betlejem, rodzinne miasto Dawida, zupełnie się nie liczy. Tak jakby Bóg zapomniał o swoim pomazańcu, jakby Bóg zapomniał o swoich obietnicach. Józef z Marią, wywodzący się z rodu Dawida, też nie byli nikim szczególnym. Jakieś biedne małżeństwo, trzeba sobie powiedzieć. Biedne, ubogie, zwyczajne, przeciętne, może bardziej przeciętne małżeństwo. I gdy przybyli do Betlejem, nie było dla nich miejsca w gospodzie. Zobaczcie, człowiek całe życie studiuje Słowo Boże, a uczyć się musi do końca. To dobrze. Właśnie niedawno się dowiedziałem, zawsze uważałem, że gospoda to taki plac otoczony murem, w którym ludzie mogli się schronić, ale też zwierzęta mogły mieć bezpieczny przystanek. Ale okazuje się, że nie u ewangelisty Łukasza. Bo ewangelista Łukasz nigdy tego słowa nie używa w takim znaczeniu. Dla niego gospoda to pokój na piętrze, izba taka, wiecie, wyjątkowa, byśmy powiedzieli salon, pokój gościnny, ponieważ tego słowa używa na przykład w 22 rozdziale na określenie pomieszczenia, w którym uczniowie mieli przygotować wieczerzę paschalną. A więc specjalne miejsce, pokój do celów wyjątkowych, zaszczytnych, jakiś powiedzmy jubileuszy, bo tam po prostu, gdzie odbywały się jakieś szczególne wydarzenia w rodzinnym domu. A więc Jezus nie urodził się w salonie. Nie urodził się w głównym miejscu domu. Gdzie się urodził? No właśnie się dowiedziałem, że się urodził na takim technicznym zapleczu typowego domu, wiecie, żydowskiego. Czyli gdzie? No bo typowy żydowski dom był tak zbudowany, że ta izba główna była jakby na poziomie zero, tak? Ale reszta domu była jakby na poziomie minus jeden. I tam na tym poziomie minus jeden były, wiecie, była ta obora, były te zwierzęta, było to miejsce, gdzie kobiety coś tam robiły, gotowały, prały, był ten warsztat, gdzie mężczyźni coś robili i w tym wszystkim biegały dzieci, był po prostu jeden wielki, wiecie, hałas. I w tym miejscu, w sercu domu urodził się Jezus. No niekoniecznie wcale. Gdzieś tam pod nawisem skalnym. Byłem w Izraelu, widziałem ten nawis skalny. No, fajnie to brzmi, ale Łukasz nas prowadzi w trochę innym kierunku. Mówi po prostu, że Jezus być może urodził się po prostu w zwykłym domu, gdzieś pośród codzienności, gdzie nie chodzimy, wiecie, w marynarkach. Ja tak nie chodziłem, zanim tutaj przyjechałem. Byłem w bluzie dresowej, w dżinsach, prawda? Siedzieliśmy sobie w domu. Właśnie w takich okolicznościach rodził się Jezus. On przyszedł po prostu, by być z człowiekiem pośród codziennego dnia. To chce nam Łukasz powiedzieć, tak? I przepaść pomiędzy dawną chwałą domu Dawida oraz tą zapowiadaną przez proroków była olbrzymia. Bo prorocy mówili, że to będzie ród na drodze, że z tego wyjdzie Mesjasz, że on będzie panował, że jego władzy nie będzie końca. Tutaj zobaczcie, Betlejem w poniewierce, o Dawidzie już nikt nie pamięta, na tronie Herod Wielki, Dumejczyk, no po prostu o czym mowa? Druga księga Samuelowa, otwórzcie, co? Druga księga Samuelowa, rozdział 7, wersety 12-14. Zobaczmy właśnie ten kontrast. Wiecie, tak często bywa w naszym życiu. Widzimy pewne obietnice Boże i mówimy, jak to się ma do mojego życia? Tutaj coś Bóg obiecuje, a moje życie wydaje się być totalnym zaprzeczeniem tego. A więc w drugiej księdze Samuelowej, w rozdziale 7, od 12 wersetu czytamy, gdy dopełnią się dni twoje, pamiętacie to, prorok Natan przychodzi do Dawida i mówi mu, przekazuje mu słowo od Boga. I zaśniesz ze swoimi ojcami, ja wzbudzę ci potomka po tobie, który wyjdzie z twego łona i utrwale twoje królestwo. On zbuduje dom mojemu imieniu, utwierdzę tron królestwa jego na wieki, ja będę mu ojcem, on będzie mi synem. Werset 16. Trwać będzie twój dom i twoje królestwo na wieki przede mną, tron twój też będzie utwierdzony na wieki. 600 jakichś lat wcześniej. Przepraszam, 1000 lat wcześniej wypowiedziane słowa. Bóg zapomniał? To w końcu dzieje się, jak Bóg mówi, czy się nie dzieje, jak Bóg mówi? Warto jest mu ufać, czy nie warto jest mu ufać? Tutaj jest zapowiedziane, że będzie taka chwała, a kiedy otwieramy Ewangelię, dom Dawida się w ogóle nie liczy. Zapomniany. Betlejem? Kto by myślał o takiej dziurze? Gdzieś na odludziu. Gdy byli w Betlejem, nadszedł czas, by Maria porodziła, to werset 6, a to oznacza, że nadszedł czas, kiedy Bóg wprawia świat w ruch. August wprawił cały świat w ruch i wszyscy ruszyliby dać się spisać w celach podatkowych, ale tutaj wraz z narodzinami Jezusa Bóg wprawia w ruch też swój plan. A więc zaczyna tykać Boży, właściwie cały czas tyka, ale nadeszła ta szczególna pora. Nadszedł czas wypełnienia się proroctw dotyczących narodzin Zbawiciela, również tego proroctwa z pierwszych stron Biblii. Zobaczcie, kto z nas pamięta protoewangelię? Że ustanawiam nieprzyjaźń między tobą, między twoim potomstwem, a potomstwem kobiety. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz się w piętę. I przez te 4000 lat wszystko wydawało się przeczyć tym słowom Boga. Ponieważ diabeł niszczył naród Boży, diabeł niszczył ludzkie życie, właściwie grzech niszczył ludzkie życie. I wydawało się, gdzie to zwycięstwo? Ale właśnie przychodzi czas i Boże proroctwa zaczynają się wypełniać. Bóg nie rzuca słów na wiatr. Wszystkie proroctwa Pisma Świętego kiedyś się wypełnią. I zobaczcie, Maria urodziła swojego pierworodnego syna, tak jak mówiliśmy, gdzieś tam na zapleczu domu, nie w głównym salonie. Następnie owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w głównym salonie. I teraz czytamy wersety od 8 do 9, dobrze? A byli w tej krainie pasterze w polu czuwający, trzymający nocne straże nad stadem swoim. Anioł Pański stanął przy nich, chwała Pańska zewsząd ich oświeciła i ogarnęła ich bojaźń wielka. Co to była za kraina, co to byli za ludzie, słuchajcie? Betlejem otaczały pastwiska, na których pasterze wypasali owce. Czy to było takie typowe pastwisko, typowe owce? Nie. Otóż było to pastwisko, na którym wypasano owce na ofiarę. Oni zajmowali się stadami, które miały ostatecznie trafić do świątyni i miały być złożone w ofierze. Znajdowała się tam też wieża Eder, o której w swoim proroctwie mówi prorok Micheasz. Trochę o tej wieży powiem dalej. Były to więc wyjątkowe owce i jeżeli jest prawdą, narodzone owieczki musiały być utrzymywane bez skazy, na przykład bez złamanych kończyn, aby nadały się na ofiarę zastępczą do świątyni. I właśnie czytamy, że gdy pasterze trzymali nocne straże nad swoim stadem, stanął przy nich anioł Pański, to już jest trzeci raz w początku Ewangelii, że jest mowa o aniołach. Dosyć duże zagęszczenie, przyznajcie. Trzeci raz pojawia się anioł, a w ten sposób Łukasz chce powiedzieć, że dzieje się coś bardzo, bardzo ważnego. I to może się skojarzyć z listem do Hebrajczyków z rozdziałem drugim. Popatrzcie tam, otwórzmy list do Hebrajczyków, rozdział drugi, wersety od 1 do 3. Ponieważ dla Żyda była to taka informacja. Musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi, bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą, to jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie. A więc Łukasz mówi Teofilowi, Teofilu, tę wieść ogłosili aniołowi, nie wolno ci jej zbagatelizować. Nie traktuj tego po prostu jak zwykłe przesłanie. Ci, którzy przychodzą sprzed Bożego tronu, ogłaszają, że coś się dzieje. Wiecie, gdyby nie oni, świat by nie zobaczył, co się wydarzyło. Aniołowie mówią, chwała Bogu za to, co nam objawił. Bo wiecie, niestety człowiek, obok niego mogą się dziać Boże rzeczy, jeżeli Bóg mu tego nie objawi. Człowiek tego nie dostrzeże. To jest takie smutne. Więc chwała Bogu za to, że Ewangelia nas dotyka, bo to jest łaska Boża. Czasami słyszę, że człowiek mówi, zbawiłem się wtedy i wtedy. Nie. Gdyby nie Jezus, nie usłyszałbyś, nie zobaczyłbyś, nie dowiedziałbyś się i twoje życie nie byłoby przemienione. To wszystko od początku do końca łaska. I Łukasz relacjonuje. Anioł Pański stanął przy pasterzach, a chwała Pańska zewsząd ich oświeciła i ogarnęła ich wielka bojaźń. Czym jest chwała Pańska? W dużym uproszczeniu jest równoznaczna z Bożą obecnością. I naród izraelski zabiegał o to, żeby tę chwałę utrzymać. Zobaczcie, że cały pięcioksiąg to jest spis zasad, jak należy postępować, aby chwała Pańska mogła przebywać z narodem izraelskim. A więc cały ten skomplikowany system, wiecie, ofiar, świąt, 613 przykazań, wszystko po to, żeby co? Żeby chwała Boża nas nie opuściła. I wydaje się cały czas, że ta chwała, obecność jest taka krucha, że w każdej chwili no po prostu Bóg powinien nas opuścić. Z jednej strony Izrael żył w takim przekonaniu, że jest wyjątkowym narodem, bo Bóg jest z nimi, chwała Boża jest pośród nich, a z drugiej strony ile razy Bóg mówi, odejdę od was. Nie mogę iść między wami, prawda? A więc jest takie naprężenie. Kiedy Salomon dokonywał poświęcenia świątyni w Jerozolimie, chwała Boża wypełniła świątynię. Także kapłani nie mogli ustać na nogach. Jej obecność przy przyjściu Zbawiciela zapowiada prorok Izajasz. Zobaczcie w księdze Izajasza w 40 rozdziale. Wersety od 3 do 5 czytamy: głos się odzywa. Przygotujcie na pustyni drogę pańską. Właściwie na pustkowiu, więc równie dobrze na polach betlejemskich, tak? Wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego. Każda dolina niech będzie podniesiona, każda góra pogórek obniżone, co nierówne niech będzie wyrównane, strome zbocze niech się staną doliną. Objawi się chwała pańska, ujrzy to wszelkie ciało pospołu, gdyż usta Pana to powiedziały. I właśnie się to dzieje. Chwała pańska zewsząd ich oświeciła. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że jesteście w środku i zewsząd otacza was, oświeca was chwała pańska. Jesteście otoczeni Bożą obecnością. Jak byście się czuli? Powiem wam, byśmy się wszyscy czuli jak pasterze. Oni byli sparaliżowani ze strachu. My nieraz śpiewamy: niech Twoja chwała będzie pośród nas, tak? Niech Duch Święty się wyleje. I to jest piękne, to wszystko jest prawdziwe, ale powiem wam, kiedy przychodzi święty, żywy Bóg, to człowiek jest sparaliżowany ze strachu. Wszyscy, którzy tego doświadczyli, padali. Nawet Jan, który znał Pana, kiedy zobaczył Go w chwale, upadł przerażony. Znał tego Pana, zobaczył Go w chwale i był po prostu przerażony. A więc Łukasz mówi: ogarnęła ich bojaźń Pana i czytamy: rzekł do nich anioł: nie bójcie się, bo oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. To będzie dla was znakiem. Zdaje się niemowlątko winięte w pieluszki, położone w żłobie. I zaraz za aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących: chwała na wysokościach Bogu, na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Czyli przestańcie się bać, żyć w lęku, gdyż dziś narodził się wasz Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan. To powód do nieopisanej radości całego ludu. Podoba mi się ten kontrast pomiędzy lękiem, wręcz paraliżem, a pełnią radości. I ten anioł mówi: przestańcie się bać. W końcu przyszedł Zbawiciel. Słuchajcie, nigdy na to nie zwracałem uwagi, ale zauważyłem, że ludzie generalnie żyją w strachu. Na przykład przed śmiercią, na przykład przed wypadkiem, na przykład przed wojną, na przykład przed szalejącą inflacją, przed brakiem dostępu do opieki medycznej. No jest wiele rzeczy, których ludzie się boją dzisiaj. Są nawet robione tego typu badania. I ten anioł mówi: ponieważ się narodził Zbawiciel, możesz przestać się bać. Co to znaczy? To jest dla mnie absolutnie niezwykłe. I ta radość jest, ma być udziałem całego, wszystkiego ludu. A co to za lud? Anioł ma na myśli konkretny naród. Chodzi o naród izraelski. I na potwierdzenie prawdziwości swoich słów anioł przekazuje pasterzom znak. Znak. Czyli mówi tak: znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i położone w żłobie. No dobra, wróćmy teraz do wieży Eder, wróćmy na pastwiska. Co to byli za ludzie i co to były za owce? Otóż pasterze chronili swoje owce w taki sposób, żeby one nie zostały okaleczone w jakiś sposób, ponieważ one miały być bez skazy. I kiedy rodziły się małe owce, szczególnie takie kruche, słabe, to oni brali je, owijali w prześcieradło i wiecie, gdzie kładli? W tej wieży Eder, w kamiennych żłobach. Kładli je w takim miejscu. Po co? Żeby ta owieczka nie podeptana została, nie wiem, przez człowieka, przez zwierzę inne. Po prostu, żeby tam bezpiecznie mogła dojść do siebie, zanim będzie mogła stać się częścią stada. Więc oni doskonale rozumieli ten obraz. Dla nich to był obraz, że rodzi się jakiś ważny baranek, jakaś ważna postać, która tak jak baranek odegra ważną rolę w kwestii grzechów świata. No i tu już jest blisko, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Oni to rozumieją, ich to dotyka, to jest szczególne wydarzenie, ale jest drugie wydarzenie w tle, bo musimy zrozumieć, że ten obraz i ta wieża Eder pojawia się w księdze Michała, u proroka Michała. Zajrzyjmy tam, to są prorocy mniejsi. Ja też poszukam, więc poszukajmy, proszę, otwórzcie Biblię na księdze Michała. W Brytyjkach jest to strona 989 i w rozdziale trzecim, werset szósty, przeczytajmy. Tam jest powiedziane: w owym dniu, mówi Pan, zbiorę chromych, zgromadzę to, co rozproszone, i tych, których utrapiłem. A więc jest obraz ludu, słabego ludu, ludu, który, można powiedzieć, żyje ostatkiem sił, nie ma w nich jakiejś takiej energii. To nie jest naród w chwale, to są słabi, ułomni, chromi, kulawi. Z tego, co chrome, stworzę resztkę. Z tego, co rozproszone, potężny naród. Niesamowite. A więc z tego, co chrome, stworzę potężny naród, a Pan będzie nad nimi królował na górze Syjon, odtąd aż na wieki. Lecz ty, wieżo Trzody, to jest właśnie wieżo Eder, tak? Wzgórze córki Syjonu, do ciebie wróci i przyjdzie panowanie jak dawniej, królestwo córki Jerozolimu. Tu jest miejsce, gdzie Michał mówi o wieży Eder. Mówi o tej wieży Trzody przeznaczonej na ofiarę i mówi, że z tym miejscem będzie związane pojawienie się tego, który poprowadzi to, co słame, chrobę, wiecie, kulawę, i uczyni z tego naród wielki. Tak jest przesłanie. I później zobaczcie w rozdziale 5 od 1 do 3 znowu jest Betlejem. Ale ty, Betlejemie Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela, początki jego od prawieku, od dni zamierzchłych, dlatego wyda ich aż do czasu, gdy ta, która ma porodzić, porodzi, potem reszta jego braci wróci do synów Izraela, będzie stał mocno, będzie pas w mocy Pana, w chwale imienia Pana swojego Boga, wtedy będą mieszkać w spokoju, gdyż jego moc będzie sięgać aż po krańce ziemi. To tu już jest mowa o kim? Tu jest mowa o tym, który poprowadzi lud izraelski. Jest mowa o pasterzu. I jeszcze weźmy jedno miejsce. Rozdział 7, werset 14. Paś swój lud swoją laską, owce swojego dziedzictwa, które samotnie przybywają w leśnej gęstwinie pośród żyznych pól. Niech pasą się w Baszanie, w Gileadzie, jak za dawnych czasów. Znak ma dwojakie znaczenie. Po pierwsze, mówi: rodzi się Baranek Boży, który zgładzi grzechy świata, ale rodzi się też dobry pasterz, który z tego, co chrome, kulawe, słabe, bez mocy, wyprowadzi potężny naród. Wróćmy do opisu Łukasza, który relacjonuje, że wraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich chwalących Boga. Słuchajcie, to nie są faceci w koszulach ani w rajtuzach, lecz regularne niebiańskie wojsko. To jest powiedziane, że to jest wojsko. Po co armia przy narodzinach dziecka? Bo rodzi się król na ostateczną walkę. Bitwę. Kluczowo w historii ludzkości. Zapowiadano już w protoewangelii. Jego narodziny są zapowiedzią ostatecznej bitwy o ludzkie serce, o ciebie, o mnie, o naszą wolność ostateczną, od grzechu na zawsze i spod panowania śmierci. A jeżeli jest król, jeżeli jest armia, to musi być również naród i królestwo. I to buduje obraz, w którym Łukasz przynosi ciebie, mnie, sobie współczesnych, żyjących, wiecie, w takich, a nie innych okolicznościach, mówi: to jest nasz Pan, to jest nasze królestwo, to On nas poprowadzi, bo to On zwyciężył i ostatecznie zwycięży. A teraz zwróćmy uwagę na to, co mówi niebiańskie wojsko. Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Słuchajcie, czy to są wszyscy ludzie? Nie, to jest powiedziane o ludziach, których Bóg ma upodobanie. Co to są za ludzie? To są ci, którzy podążają za królem. W tych Bóg ma upodobanie. Podążają za królem. A więc nie każdy będzie miał radość i pokój z faktu narodzenia Chrystusa. Lecz każdy z tego narodu, spośród ludzi, w których Bóg ma upodobanie. Czy widzisz tam siebie? Czy widzisz tam siebie? Czytamy Ewangelię Łukasza, 2 rozdział, werset od 15. A gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze rzekli jeden do drugiego: pójdźmy zaraz aż do Betlejemu, oglądajmy to, co się stało, co nam objawił Pan. I śpiesząc się przyszli i znaleźli Marię i Józefa oraz niemowlątko leżące, gdzie? W żłobie. Ujrzawszy, rozgłosili to, co im powiedziano o tym dziecięciu i wszyscy, którzy słyszeli, dziwili się temu, co pasterze im powiedzieli. Czy Bóg zapomniał o obietnicach? Nie, słuchajcie, Bóg jest bardzo punktualny i czyni rzeczy w swoim czasie. My możemy się niecierpliwić, ale Bóg na pewno jest godzien zaufania. Spójrz, w rodzie Dawida, w jego rodzinnym mieście Betlejem narodził się zapowiadany Chrystus, tak jak Bóg powiedział. To w nim tron Dawida będzie utrwalony na wieki. Bóg jest wierny, jest prawdomówny, zasługuje na nas szacunek i zaufanie. Poszli aż do Betlejemu, zobaczyć, co się stało, co im Bóg objawił, widzicie? Co im Bóg objawił. Gdyby Bóg tego nie zrobił, nie wiedzieliby, że tam gdzieś narodził się Zbawiciel świata. My byśmy się nie wiedzieli. Człowiek potrzebuje, by mu to zostało objawione, odkryte. I znaleźli niemowlę położone w żłobie. A więc narodził się Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, oraz dobry pasterz, który paść będzie lud swój. I jest powiedziane w wersecie 19 rozdziału 2, że Maria zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w swoim sercu. Posłuchaj, to jest, myślę, lekcja dla Teofila, ale i dla nas. Co przechowujesz w sercu? I czy są to Boże obietnice? Czy jest to przesłanie Ewangelii? Zobaczcie, co robiła Maria. Maria wertowała wszystkie te słowa. Maria rozmyślała nad nimi ustawicznie. I to jakby zmieniło jej perspektywę, zmieniło jej życie, ale również wiemy, że ostatecznie zmieniło też życie Teofila. Pasterze, czytamy w wersecie 20, wrócili, wielbiąc i chwaląc Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im powiedziano. A gdy minęło 8 dni, aby obrzezano dziecię, nadano mu imię Jezus, jakie nazwał anioł, zanim się w żywocie poczęło. A wrócili do swoich stad? Nie, wydaje mi się, że wrócili ku Bogu. Zwrócili się ku Bogu. To chce powiedzieć Łukasz. Zwrócili się ku Zbawicielowi, którym jest Chrystus, Pan. Posłuchajcie, kiedy rozważałem tę historię, to widzę, jak Łukasz pisze do Teofila, że Ewangelia o Jezusie Chrystusie jest mocą Bożą. Jeżeli damy jej miejsce właściwe, posłuch w naszym życiu, ona nas trwale zwróci ku Chrystusowi i zwiąże nasze życie z Nim. I bardzo tego potrzebujemy. Bo potrzebujemy Zbawiciela. A jakie zastosowanie dla nas żyjących 2000 lat po tym wydarzeniu? 3. Pierwsza rzecz. Być może musisz po raz pierwszy odszukać tego Zbawiciela. Przyjść do Niego i powiedzieć: Panie, spójrz na moje kamienne serce. To wszystko wionie chłodem, grzechem, pustką. Rozpaczliwie potrzebuję Ciebie. Wejdź i zamieszkaj. Sam kamień, ale Ty przychodzisz, by zamieszkać w kamiennym sercu i je ożywić. I wystarczy, że pomodlisz się prostą modlitwą zapraszającą Jezusa, a On wkroczy, Król Chwały, aby odmienić Twoje życie. Zasiąść na tronie Twojego życia. Ale jest jeszcze inne zastosowanie. Ty i ja, którzy chodzimy za Bogiem już od lat, jesteśmy wzywani, aby ostatecznie złożyć swoje życie w ofierze Bogu. I nie jesteśmy wzywani do niczego, czego wcześniej nie zrobił nasz Pan. Idziemy drogą Króla. Spójrzmy do Rzymian 12 rozdziału, dobrze? I tam apostoł Paweł mówi: wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Inne tłumaczenia mówią: złóżcie ciała swoje jako ofiarę. Oddajcie swoje życie na ofiarę Bogu bezpowrotnie. I chciałbym zadać Ci pytanie, czy już to uczyniłeś? Jako chrześcijanin. Wyostrza mi się optyka po latach. Tracę wzrok. Słabnie mi ten wzrok. Znaczy, dobrze widzę, ale wiecie, już w mroku nie czytam tak fajnie. Muszę sobie pomagać. Okulary się już pojawiły i tak dalej. Ale posłuchajcie, widzę coś bardzo wyraźnie. Wielu ludzi traktuje Jezusa przedmiotowo. Chrześcijan. Panie, błogosław moje plany. Panie, niech się spełnią moje marzenia. I to brzmi wszystko cudownie. Ale apostoł Paweł powiedział do wierzących: z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Więc chciałbym zadać Ci pytanie, czy naprawdę Twoje życie należy do Jezusa? Czy naprawdę? I na zakończenie, w drugim liście do Tymoteusza, w 4 rozdziale, apostoł Paweł zwraca się do Tymoteusza, do swojego ucznia, syna w wierze, i mówi mu takie rzeczy. Od wersetu 5, przeczytajmy to wspólnie. 2 Tymoteusza 4, od 5. Ty bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją. Czujecie tutaj taką perspektywę długiego czasu? Ja tutaj czuję. Czyli Tymoteusz był zniechęcony, był przybity, może wypalony. Jak studiujemy te listy, to widzimy, że chyba nawet rozmyślał o porzuceniu powołania. No to są wyzwania, które stoją przed tymi, którzy wiele lat idą za Jezusem. Wiele lat. I nieraz przychodzi znużenie, przychodzą rozterki. Przychodzi myśl, a dałbym sobie święty spokój. Prawda? No ja mam tak nieraz. I wtedy sobie przypominam, do kogo ja należę. Moje życie nie jest moją własnością już. Wierzę w to głęboko. Wierzę w to głęboko. I apostoł Paweł mówi: bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją. To jest takie wezwanie na długodystansowy wysiłek, na długodystansową służbę, na długie dystansowe dzieło, bo nasz Pan jest tego godzien. Czemu? Ponieważ On zapłacił za nasze zbawienie życiem. I patrzcie dalej. Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego życia z życiem nadszedł. Paweł mówi: niedługo bezpowrotnie wyleję swoje życie jako ofiarę dla Boga. I ma tutaj na myśli swoją męczeńską śmierć. Nie zawaha się. Ponieważ jego życie naprawdę należy do Jezusa. To jest obraz ofiary z pokarmów, z płynów, którą się wylewało na ołtarzu. Bezpowrotnie. Chciałbym teraz spuentować właśnie tym obrazem, którym zacząłem. Symeon i Anna. To mogli być zgorzkniali ludzie. Tyle lat oczekiwania. Właściwie ich życie przypadło w czasach, gdy się za bardzo nic nie działo. To nie był czas wielkich proroków. Wiecie, to nie był czas, kiedy po prostu działy się te wszystkie niezwykłe historie, jak za Elizeusza, Eliasza. Nie, to był czas tak naprawdę pohańbienia Bożego ludu. Tam było to całe powstanie Machabeuszy i tak dalej. Po prostu gdzieś wspomnienia wielkich czasów. Ale Symeon i Anna mają w sobie ogień z Bożego ołtarza. Rozpoznają Boży czas. Są tam, gdzie Bóg chce ich używać. Ich życie naprawdę należy do Niego. I apostoł Paweł dokładnie tą samą drogą idzie. Tymoteusz po drodze stracił ogień. Paweł mówi do niego, rozniesz na nowo dar łaski, który został ci udzielony przez włożenie rąk. Pamiętasz? Nie wstydź się Ewangelii Chrystusowej, no człowieku. I Paweł u końca swojego życia, zobaczcie, co mówi o swoim życiu. Dobry bój bojowałem. Czyli mówi, wziąłem udział w dobrych zawodach i dobrze reprezentowałem Pana. Wiarę zachowałem, dokończyłem biegu i teraz czekam, aby odebrać wieniec z rąk mojego Pana. I on mówi, zobaczcie, w wersecie 8. Teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który w owym dniu, czyli kiedy powróci, da mi Pan, sędzia sprawiedliwy, nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Chcę wam powiedzieć, my żyjemy w czasach Ducha Świętego. Co nie znaczy, że nie ma przeciwności, nie jesteśmy zmęczeni, umęczeni. Gdybyśmy uczciwie studiowali tekst Pisma Świętego, byśmy zobaczyli, że apostołowie nieraz byli bez sił, byli wyzuci z sił, byli na granicy jakiegoś załamania, zniechęcenia, ale ostatecznie zawsze posileni przez Pana pełnili Jego dzieło do końca i wiernie. I mieli perspektywę. Mamy wykonać dobrze swoją robotę, bo staniemy przed Panem, który każdemu, kto dobrze biegł, wręczy wieniec zwycięzcy. Dla każdego, kto umiłował Jego przyjście. A więc, czy żyjesz tą perspektywą spotkania z Panem? Czy żyjesz tym, że kiedyś staniesz przed Nim? I tu nie chodzi o straszenie. A właśnie pytanie, co się pojawia, jaka myśl? Cieszymy się na samą myśl? Apostoł Paweł mówi, dobry bieg. W dobrym biegu brałem udział. Dobrze walczyłem. Cieszę się na samą myśl spotkania z Panem. I posłuchajcie, każdy z nas jest w trochę innym miejscu i momencie swojego życia. Nie wiem, czy jesteś świeży jak w dniu swojego nowego narodzenia. Pełen sił i entuzjazmu. Niektórych z was znam i pamiętam, jacy byliście. Podchodziłem, żeby się podpalić trochę ten ogień od was. To jest ogień Ducha Świętego. A więc apostoł Paweł mówi, nie opijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha. Napełniajcie się. To jest dla nas, Kościele. Więc kiedy czujesz się opuszczony, opróżniony, wyzuty, to znaczy, że potrzebujesz Bożego życia, Ducha Świętego, Jego mocy. Człowiek nie jest tego świadom tak bardzo, gdy jest pusty. Nie jest tego kiedy indziej świadom bardziej niż wtedy, gdy jest pusty. Przepełni mnie, Panie. A może masz wspomnienie ognia w swoim życiu i takiego wyjątkowego czasu, pasji dla Boga. Myślisz sobie, gdzie to się podziało? Gdzie są te czasy? Nie. Jest dzieło do wykonania. Wiecie, co lubię? Cieszę się, że Filip z Hanko coś tutaj grali. Chociaż coś nie stroiło, nie? Ale to wiadomo, nie? Natomiast wiecie, co lubię? Lubię usługujących dojrzałych. Bardzo lubię, kiedy moje dzieciaki to robią. Ale kiedy stają ludzie, którzy mają za sobą kawał życia i śpiewają, i się modlą, i czytają wiersze, to jest w tym jakaś esencja, jakieś przesłanie, bo to mówi, że ci ludzie, którzy tutaj stoją, oni liznęli życia, mają ze sobą porażki, już powstawali nieraz. I dalej Chce im się to robić. A może nawet nie chce, ale wiedzą, że to jest ich powołanie, więc to robią. To nie ma nic znaczenia, co mi się chce, co nie. Panu należy się wierna służba. I wtedy, kiedy patrzysz na takich ludzi, to myślisz sobie, no to co? To ja w przededniu moich 50 urodzin mam być gorszym świadectwem? Ja chcę tak samo oddać chwałę Panu. Dlatego jestem zachęcony tym, że tutaj brat Jerzy głosił słowo, bracia wyszli, przeczytali wiersze, wyście się modlili, Filip z Hanką zagrali. Naprawdę to doceniam. Dobrze jest wzajemnie się zachęcać. Bracie, siostro, nie wiem, do czego cię Pan tutaj powołuje. Jesteś z jakiegoś powodu w tym zborze. Pełnij rzetelnie swoją służbę. On jest tego godzien. Nie róbmy tego na oparach. Oddajmy mu to, co najlepsze. Do końca. Aż staniemy przed nim, powiem, Panie, byłeś tego godzien, dlatego to robiłem. Dałeś mi zbawienie. Jest coś większego? Wiecie, że sami się obrażamy. Jeden na drugiego. Mamy tyle powodów, by czegoś nie robić. Ale czy to ze względu na Pana mamy powody, by nie robić? Nie. Nasz Pan nas nigdy nie zawiódł i nie zawiedzie. Nie mieszajmy jakichś naszych spraw z innymi ludźmi z chwałą dla Niego. Służmy Mu. Stójmy w miejscu, które nas postawił. Po prostu budujmy to dzieło. On wtedy nas napełnia Duchem Świętym. Kiedy pomimo zmęczenia, znużenia, zniechęcenia mówimy, Panie, będę to robił, ale Ty mnie poślij, żebym nie był dla Ciebie, nie był antyreklamą dla Twojego Królestwa. I On nas napełnia Duchem Świętym. Kiedy stoimy w miejscu wiernie i mówimy, będę to robił dla mojego Pana, ze względu na zbawienie, na Jego imię, na to, jakim jest Królem, niech się uwielbi przez takie słabe naczynie jak ja. I niech ta chwała będzie widoczna. On, nie my. On w nas. Bracie, siostro, tego sobie wam życzę. W dniu, kiedy świętujemy urodziny naszego Pana, no to słuchajcie, nie wypada być smutnym, nie? Nie wypada być smutnym, bo to są jego urodziny. To nawet jak coś tam nam doskwiera życiowo, to sobie możemy się posmucić, jak wyjdziemy. Ale wiecie, jak przychodzimy, żeby świętować jego urodziny, no to sprawiamy mu radość, tak? Oczywiście to jest jakiś obraz, bo chodzi o to, żebyśmy jednak chodzili w tym duchu każdego dnia. Chciałem powiedzieć, fajnie, że jesteście, że się gromadzicie, że śpiewacie, że się modlicie, że mówicie wiersze, że chce się wam odpalać te rzutniki, że to wszystko jest tutaj zorganizowane, że pastor głosi kazanie. Czasami oglądam wasze zdjęcia, co tam robicie, co tam na stołach się dzieje i fajnie, że to robicie. Niech Bóg was błogosławi. To jest dla mnie wielką zachętą, jak wreszcie Białegostoku powiem, że się ogrzałem w ciepełku zboru giżyckiego ich wiarą, ich zachętą, ich świadectwem. Chcę to zawieźć do Białegostoku, powiedzieć braciom, siostrom, że tutaj właśnie zbór w Giżycku stoi na stanowisko, które wyznaczył im Pan. Po prostu niech Bóg was błogosławi. Dziękuję.